Słowo Boże, głoszenie Słowa Bożego jest tym głównym punktem, ale chyba dzisiaj będzie w zborze najsłabszym, ponieważ ja chyba dzisiaj jestem ostatnią osobą, która się do tego nadaje. Wczoraj, jak wróciłem z braterskiego, próbowałem ogarnąć te pieśni, które dzisiaj śpiewamy i nie wiem, coś się stało, jakiś wirus chyba się tam wkradł. Wszystkie pieśni miały jakiś zły tekst i siedziałem do 12 chyba albo pierwszej, naprawiałem te teksty, a potem jeszcze o godzinie 2 w nocy Gosia się obudziła z płaczem, bo uszy bolały i jeździłem po aptekach, szukałem lekarstw. Ale Pana trzeba sławić w każdym czasie. Błogosławcie Pana w każdym czasie. Ja tak sobie myślałem, czy się nie wymigać dzisiaj z tej służby, ale nie, trzeba Pana błogosławić w każdym czasie, czy nam pasuje, czy nie pasuje. Czy jesteśmy wypoczęci, czy nie jesteśmy wypoczęci. Bo takie jest nasze zadanie. Ja chciałbym dzisiaj mówić o Jezusie i to, co dzisiaj siostra powiedziała, tak bardzo mnie ujęło, przepiękny Jezus, że mamy przepięknego, wspaniałego Pana Jezusa. I to jest ta myśl, która mnie ciągle ujmuje. Kiedy patrzę na brzydotę tego świata, często patrzę na brzydotę nawet mojego życia, życia chrześcijańskiego, bo czasami i tak bywa. Ja widzę piękno Jezusa i On zawsze stoi przede mną i zawsze mnie pobudza do lepszego życia. Skupia moje oczy na wieczności, skupia moje oczy na tym, co wspaniałe, co dobre, co czyste, co chwalebne, co pożyteczne. I dlatego chciałbym, byśmy dzisiaj znowu spojrzeli na Pana Jezusa. Ja tak bardzo lubię mówić o Nim, ponieważ jest tyle do powiedzenia. Słowo Boże od pierwszych kartek mówi o Panu Jezusie. Stary Testament mówi o Panu Jezusie. Wielu z nas nie widzi Go tam. Mówią, to Stary Testament. To jakieś tam stare historyjki, a może nawet legendy. Ale tam już na tych pierwszych kartach Słowa Bożego widzę Pana Jezusa. Tak wiele jest o Nim mówić. Kiedyś przyszedł do mnie młody człowiek i zaczął mi opowiadać o swoich objawieniach, które ma. Jakieś rzeczy, które nie wiadomo skąd wzięte. A ja mu mówię, człowieku, młody człowieku, dlaczego ty tracisz życie? To krótkie życie, które mamy na tej ziemi. Dlaczego tracisz na takie rzeczy? Otwórz Słowo Boże i szukaj Jezusa. I patrz na Jezusa. Słowo Boże tyle mówi o Jezusie. Jeżeli chcesz pomóc drugim ludziom, usiądź z Nim w ławce, otwórz Słowo Boże i zwiastuj Mu Jezusa. Tak jak Słowo Boże mówi. I mówię, ja 53 lata już mam. Od 17 roku życia chodzę za Panem tak z przekonania. I cały czas, kiedy otwieram Słowo Boże, cały czas widzę, jak bardzo niewiele wiem o Jezusie. Jak o wiele więcej jeszcze muszę Go poznać i doznać mocy Jego zmartwychwstania. Jak wiele mi brakuje. I nie wiem, ile lat będę żył na tej ziemi, ale zabraknie mi czasu, aby Go naprawdę w pełni poznać. A pełnię mamy w Jezusie Chrystusie. Dlatego ci, którzy pisali o Panu Jezusie, w Starym, w Nowym Testamencie używali wielu, wielu różnych metod, wielu różnych sposobów, aby przedstawić osobę Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Używali historii, które są tam opisane, historii Izraela. Używali różnych obrazów, metafor, wydarzeń, przenośni, podobieństw. To wszystko po to, aby powiedzieć, kim jest Jezus, abyśmy my mogli zrozumieć, kim jest Jezus Chrystus. Ja już zwiastowałem słowo o tym, że Pan Jezus jest Zbawicielem, że Pan Jezus jest Odkupicielem. Zwiastowałem o tym, że Pan Jezus jest Barankiem Bożym, że Pan Jezus jest krzewem winnym, że Pan Jezus jest drzwiami dla owiec, że jest dobrym pasterzem. Zwiastowałem też o tym z tego miejsca, że Pan Jezus jest kamieniem węgielnym, tym budulcem, na którym możemy życie swoje stawiać. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że Pan Jezus jest skałą, z której wypływa woda życia. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, tak napisał, ach chcę bracia, 1 Koryntian, 10 rozdział, od 1 wiersza czytamy. Ach chcę bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod opłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię, a stało się to dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. 11. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Do jakiego wydarzenia tutaj apostoł Paweł odnosi to, co tutaj nam chce przedstawić? Gdy mówi, że tą skałą był Jezus Chrystus, on tutaj odnosi to do wydarzenia, które stało się na pustyni Syn, gdy naród izraelski, gdy osiedlił się przez na jakiś czas na pustyni Syn i stamtąd ruszyli na rozkaz Pana. Słowo Boże mówi 17 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju i rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział: dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza: przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, tam na Chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc: czy jest pośród nas, czy nie? I do tego właśnie wydarzenia odniósł apostoł Paweł w tym fragmencie, który czytaliśmy. Widzimy, Pan Bóg prowadzi swój lud. Wiemy, jak to się stało. Naród izraelski znalazł się w niewoli egipskiej. Tam przez 430 lat doznawali. Najpierw było wszystko w porządku, kiedy jeszcze Józef żył. Wiemy, w jaki sposób oni dostali się tam, dostali się do Egiptu, kiedy była bieda na świecie, kiedy był głód na świecie. Jakub ze swoimi synami powędrował do Egiptu po to, by szukać żywności. A był tam już jego syn Józef. I Słowo Boże mówi, że wtedy, kiedy jeszcze Józef żył, to Egipcjanie byli przychylni wobec narodu izraelskiego. Ale zmarł władca, ten władca, który był przychylny, i potem przyszli inni i zaczęli ciemiężyć naród Boży. Ciemiężyli do tego stopnia, że Słowo Boże mówi, że Pan słyszał ich krzyk. I w 3 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej widzimy, jak Pan Bóg dotyka się Mojżesza i mówi: idź, wyprowadź mój lud z niewoli. Ja słyszałem krzyk. Ja napatrzyłem się na niedolę mojego ludu. Wiecie, Mojżesz, tak samo jak Pan Bóg. Bo Mojżesz szukał Boga w swoim życiu, on widział Chrystusa. Tam, dawno, dawno temu, zanim Chrystus urodził się. I również patrzył tak samo, jak patrzył Pan Bóg, kiedy zobaczył, jak jest prześladowany jego brat. Chciał coś z tym zrobić i w jakiś niefortunny sposób zabił Egipcjanina. I wiemy, że musiał uciekać. I uciekł do Midianitów. Ale Pan Bóg tam, na tej pustyni midianickiej, przyszedł do niego. W krzewie gorącym czytamy. I powiedział: Mojżeszu, Mojżeszu, on powiedział: oto jestem. I wtedy powiedział Mojżeszowi: napatrzyłem się na niedolę twojego ludu i usłyszałem ich krzyk. I teraz posyłam ciebie, idź, wypuść mój lud, wyprowadź mój lud z niewoli. Widzicie, jaki jest Pan Bóg? Człowiek znajduje się w niedoli, ale Pan Bóg widzi jego sytuację. Pan Bóg zatroszczył się o swój lud. I Pan Bóg postanowił wybawić swój lud z niewoli. Czytamy w Słowie Bożym, że usposobił Egipcjan, że ustosunkowali się do nich bardzo życzliwie, że nie robili im sprzeciwów. Sprzeciw robił tylko Faraon. I został dotknięty plagami. Ale Egipcjan usposobił życzliwie. 12 rozdział, 36 wiersz drugiej księgi Mojżeszowej. Słowo Boże mówi, że Pan Bóg czuwał. Czuwał tej nocy, kiedy Izrael wychodził z Egiptu. Pan Bóg patrzył uważnie, pilnował i czuwał. Zobaczcie, tak Bóg troszczy się o swój lud. I czytamy sobie Bożym, że wyruszyli z Ramzes do Sukkot. Ale skąd wiedzieli, dokąd iść? I o to się Pan Bóg również zatroszczył. Czytamy w 13 rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej, że Pan Bóg ustanowił obłok i słup ognia. Czytamy w 13 rozdziale. To jest bardzo pouczające słowo. A gdy Faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud, przewidując walki, mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu, a synowie izraelscy wyszli z Egiptu, z ziemi egipskiej, uzbrojeni. Mojżesz zabrał ze sobą kości Józefa, gdyż ten związał synów izraelskich uroczystą przysięgą, mówiąc: gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd z sobą moje kości. I wyruszyli z Sukkot i rozłożyli się obozem w Etam, na skraju pustyni. A Pan szedł przed nimi. Bracia i siostry, chcę, byśmy zwracali uwagę na takie proste, zwykłe, zwyczajne słowa, bo one pouczają nas o naturze Boga. A Pan szedł przed nimi. I chcę ci dziś powiedzieć już teraz, że Pan Bóg twój idzie przed tobą. Jeżeli wierzysz w Niego, jeżeli szukasz Jego twarzy, On będzie szedł przed tobą, tak jak szedł przed swoim ludem. Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia. Bo oni pewnie nie wiedzieliby, dokąd iść. Oni mieli iść do ziemi obiecanej, do Kanaanu. Ale skąd wiedzieliby, dokąd pójść? Pewnie zbłądziliby niejednokrotnie. I o to się Pan Jezus zatroszczył. Pan Bóg zatroszczył. Ustanowił GPS, nawigację. I tą nawigacją był właśnie Jezus Chrystus. Bo tym obłokiem i tym słupem ognia była druga osoba Trójcy, Jezus. Aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. I nie ustępował sprzed ludu. Zobaczcie, nie ustępował sprzed ludu ten obłok. Cały czas, nieustannie prowadził ich słup ognia w nocy, a obłok w dzień. Okazywał im pomoc w 14 rozdziale. Czytamy o tym, że na to rzekł Mojżesz do ludu: nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali, powiedział. Pan zaś będzie walczyć za was, a wy zaś milczcie. Widzicie, jaki Bóg jest? Pan Bóg sam za nas pewne rzeczy chce robić. A dlaczego nie widzimy tego w naszym życiu? Dlaczego powiadamy, dlaczego to w moim życiu się nie dzieje tak, jak tu jest napisane? W 5 Mojżeszowej, w 8 rozdziale, to jest piękny fragment, który bardzo lubię od czasu do czasu sobie czytać. Bo to mi pokazuje, jak dobry i wielki jest Bóg. Jak potężny i wspaniały jest Bóg. W 8 rozdziale Pan Bóg mówi, w jaki sposób ich prowadzi. I mówi tak: upokorzył cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty. Ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. I teraz posłuchajcie tego. Twoja odzież nie zniszczała na tobie. Musimy ciągle kupować spodnie, płaszcze, koszule, bluzki, bo się ciągle spierają, niszczą. A jak jest jakaś wyprzedaż, to już pędzimy, żeby taniej sprzedać. Ale oni nie musieli tego robić. Oni nie musieli patrzeć, gdzie tu kupić tanio ciuchy, bo im się nie zużywały. Widzicie? Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała. Przez ile lat? Przez 40 lat. Jak długo nosisz marynarkę na sobie? Jak długo nosisz płaszcz? Jak długo spodnie nosisz? 40 lat? Przez 40 lat nic im nie zniszczał. Widzicie? Cudowne prowadzenie Pana, cudowne działanie Pana. Poznaj wtedy w sercu, że jak człowiek ćwiczy syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. I dalej powiada, że zaprowadzi Bóg do miejsca, gdzie będziesz jadł do syta, że będziesz błogosławił Pana Boga twego za tę piękną ziemię, którą ci dał. I Bóg ich doprowadził do tej pięknej ziemi. Bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które dziś ci nadaję. Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe, oraz abyś nie zapomniał Pana Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię. Widzicie to? Wielka pustynia, kiedy wyszli oni najpierw na pustynię Szur, a potem na pustynię Sin. Wszędzie dookoła pustynie były. Nie wiedzieli, dokąd iść. Kiedy spojrzeli na horyzont, tam był tylko piach i Fata Morgana w dzień, w południe. I skorpiony, Słowo Boże mówi, i węże. Każdy z nas by się przestraszył. Rajd Dakar. Słyszeliśmy jeden z naszych... Co? Padł. Martwy. Nawet nie wiadomo dlaczego. Gorączka. Upał. Wycieńczenie. Zmęczenie. A on, który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię. Widzicie, jaki jest Bóg? Gdzie były węże jadowite i skorpiony? Lubisz węże? Jak wielu z nas ma węże w domu zamiast kotków, piesków? Są tacy, którzy lubią, ale bardzo niewielu jest takich odważnych śmiałków. W kieszeni mają. Bo bezwodne pustkowie, widzicie? Szli po pustyni, gdzie była spiekota, gdzie piach tylko czuli w gardle piach i gorączkę. W tym roku mieliśmy bardzo, można powiedzieć, ciepłe lato. Mieliśmy tak kilkanaście dni bardzo gorących. Od razu mój organizm zareagował tak, że wylądowałem w szpitalu. Niestety ludzie, którzy mają choroby wieńcowe, problemy z sercem, mało tlenu w powietrzu, a serce musi być dotlenione i komórki muszą być dotlenione, prawda? Mało jest tlenu w ciepłym powietrzu. Zobaczcie, w takim gorącym pustkowiu, ale Pan ich prowadził, ale Pan się o nich troszczył. Zobaczcie, na pustkowie to było bezwodne pustkowie, nie mieli co pić, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił cię czym? Manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć. Lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. Abyś nie mówił w sercu swoim, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje. Pan Bóg daje. I daje, i daje, i daje. A my myślimy, że On nie daje. I mówił, Panie, daj nam. Ale ja przecież daję wam. My nie widzimy tego, co nam daje tak często. I ciągle modlimy się, daj i daj i daj. Ale ja wam daję. I tak naród izraelski postępował. Ciągle im czegoś brakowało. Co daje? Daje ci siłę. Do tego, żebyś mógł teraz tu siedzieć. Teraz, gdy siedzisz, czy wiesz, jak wiele mięśni twojego ciała teraz pracuje? Żebyś mógł po prostu siedzieć? Żebyś mógł prosto trzymać kark? Żebyś mógł rękę podnieść, tak jak Jurek, do swojej twarzy? Wiecie, ile mięśni pracuje? Ile siły potrzeba, żeby tu przyjść i siedzieć? A skąd to? Pan daje. Pomyślałeś o tym, jaki on jest dobry? Tak wielu ludzi dzisiaj już nie mogło kiwnąć palcem. Tak wielu dzisiaj odeszło. Już nie mieli tej możliwości, tej siły. Już nie otrzymali tego. Ale ty otrzymałeś. I ja otrzymałem. I chociaż tak zmęczony się czuję, to jednak cieszę się, że mogę tu stać i mogę czytać z wami i rozważać to słowo. I to jest wielka sprawa dla mnie. Daje siłę do zdobywania bogactwa. Żebyś mógł mieć pracę, żebyś mógł mieć jakiś zarobek, żebyś mógł się uczyć, żebyś mógł służyć. Aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Widzicie, jaki jest Pan. I doszli do miejsca. Doszli do miejsca, które było jakby ścianą w ich życiu. Jakiś zaułek, z którego nie mogli się wyplątać. To miejsce nazywało się Masa Meriba. I strasznie im się chciało pić. Lud nie miał wody do picia. I zaczęli narzekać. I zaczęli marudzić. I oczywiście na kogo? Na Mojżesza. Słowo Boże mówi, że prawie go by ukamienowali. I wtedy Pan Bóg mówi, przejdź przed ludem. Weź starszych i przejdź przed ludem, gdyż co? Ja. Przejdź przed ludem i weź z sobą kilku starszych. Weź także laskę swoją, którą uderzyłeś, i idź. Oto ja sprawię. Widzicie? Kto to jest ten ja? To jest nasz Bóg pełen mocy, pełen chwały i pełen miłości i pełen troski o człowieka. Oto ja sprawię, że będzie woda, że będą pić. Widzicie? Ty uderzysz skałę i wytryśnie z niej woda i lud będzie pił. I uczynię tak na oczach starszych Izraela. Wiecie, ta cała sytuacja, wędrówka Izraela po pustyni jest pewnym symbolem dla nas, dzisiaj wierzących. Jest pewnym typem dla nas. Ono symbolizuje naszą wędrówkę. Wędrówkę naszego życia. My też wędrujemy poprzez pustynię naszego życia. Dlaczego mówimy, że nasze życie jest w jakimś sensie pustynią? Dlatego, że jest zaułkiem. Dlatego, że nie ma wyjścia. Nie mamy żadnego wyjścia. Niedawno oglądaliśmy rocznicę, 70. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Ktoś tam mawiał, jeden z tych oprawców mawiał, że tutaj z tego miejsca jest tylko jedno wyjście przez komin. Z tego świata mamy tylko jedno wyjście. Jesteśmy zaułkiem. Mamy problemy, których sami nie rozwiążemy. Mamy wielki problem intelektualny tutaj, mówię, bo nie wiemy. Nie wiemy tak naprawdę. Bez Słowa Bożego, bez opatrzności Bożej, bez ingerencji Boga, bez ingerencji Stwórcy, nie wiemy. Zobaczcie, tak wielu próbowało odpowiedzieć na to pytanie, po co żyjemy, skąd jesteśmy, dokąd idziemy. I kto dał odpowiedź bez ingerencji Boga? Słusznie, żaden z nich. Czytajcie tych wielkich filozofów. Mówię wielkich, bo tak świat ich nazywa. Cała masa sprzeczności i twierdzeń wykluczających siebie nawzajem. I żaden z nich, czy to Platon, czy to Arystoteles, czy ktokolwiek inny, nie doszedł do podania człowiekowi prostej odpowiedzi, skąd się wziął, dokąd zmierza i jaki jest sens jego życia. Mógłbym przytoczyć wiele cytatów mądrych tego świata. Bertrand Russell, człowiek światły, którego podręczniki, dzisiaj podręczniki w szkole są oparte na jego wynalazkach, odkryciach. Powiedział, jeśli Boga nie ma u schyłku swojego życia, powiedział, jeśli Boga nie ma, to życie człowieka nie ma sensu. Problem tutaj w sercu. Emocjonalny problem. Problem duszy. Chce się żyć. Chce się być szczęśliwym. Każdy z nas chce się uchwycić czegoś, co jest wieczne. Co przeniesie nas do wiecznego życia. Każdy z nas ma wpisaną to pragnienie życia wiecznego. Ale niestety trzeba pożegnać któregoś dnia ten świat. Każdy z nas postanowiono raz umrzeć, człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. I to jest problem, bo gdzieś w naszej duszy pozostał ten obraz Boga. Ten obraz, który był w raju, kiedy był Adam i Ewa, kiedy Bóg się przechadzał, kiedy było tak cudownie i wspaniale. Kiedy mieli społeczność z sobą i z Bogiem, tą niezmąconą społeczność. To wspaniałe, szczęśliwe życie ze Stwórcą, widzicie. Ale grzech wszedł na świat. Przyszedł zły, skusił. Powiedział nieprawdę o Bogu. I zaczął się proces degradacji człowieka. I dzisiaj Pan Bóg, Słowo Boże mówi, musiał wypędzić człowieka z raju. Dzisiaj żyjemy w prowizorycznym, tymczasowym domku, jaki się nazywa planeta Ziemia. Ty i ja, każdy z nas. I ta tęsknota za tym, co wieczne, jest w sercu. To jest ta różnica między tym, co straciliśmy, a tym, co mamy teraz. I to jest ta pustynia. I ciągle chce nam się pić. Chcemy pić coś, co ma wieczne znaczenie. A jednak gdziekolwiek spojrzymy, to jest susza. I ludzie próbują zaspokoić swoje pragnienia swojego serca. Różnymi rzeczami, karierą, muzyką, relacjami, nałogami, przyjemnościami, rozkoszami. Choćby, aby na chwilę być szczęśliwym. Choć na chwilę. Ale potem to, do czego człowiek się przywiązuje, ono szybko mija, szybko przelatuje między palcami i znowu zostajesz sam. Zostajesz sam, bez niczego. I każdy, który odchodzi z tego świata, odchodzi sam. Kiedy ktoś powiedział, z tego świata odchodzimy pojedynczo. Tak, czasami bomba uderzy i 30 osób naraz zginie. Ale prawda jest taka, że każdy z nas pojedynczo odchodzi z tego świata. I gdyby nie Bóg, gdyby nie Jezus, gdyby nie ten, który mnie umiłował aż do końca, to bym był zgubiony, zgubiony desperat. I to są te problemy. Problemy natury moralnej. Chcemy czynić dobro. Paweł mówi, a trzyma się zło. Świat chce rzekomo być dobry, ulepszać się, stawać się bardziej moralny, etyczny. A co się dzieje na świecie? Groźba III wojny światowej. Terroryzm i zagłada. Widzicie? Do tego dochodzi mądrość człowieka. Ta pseudomądrość ludzka. Do tego prowadzi. Dlaczego? Bo jest zło i dobro. Niektórzy chcą powiedzieć, nie ma absolutnego dobra i nie ma absolutnej prawdy. Ale jest absolutne dobro i jest zło w tym świecie. I teraz, po której stronie my jesteśmy? Po której stronie ty jesteś? Zła czy dobra? I to jest nasz problem. Problem zła, problem grzechu. Zobaczcie, te wszystkie problemy. Problem intelektualny, problem emocjonalny, że mamy te pragnienia, by żyć wiecznie, by mieć szczęście, by być radosnym i szczęśliwym, by być dobrym. To jest gdzieś to pragnienie wpisane w nas, ale nie potrafimy sami. Nie jesteśmy w stanie sami. Czy jest ratunek, Tato? I właśnie, kiedy Pan Jezus mówił do uczniów swoich, że musi odejść, oni zaczęli mieć pytania. Coś im się zaczęło nie zgadzać. Tak bardzo już przyzwyczaili się do Pana Jezusa, że On jest, że On idzie tam pierwszy przed nimi, że wszystko im tłumaczy, że wszystkie problemy ich rozwiązuje, że naprawia ich błędy. Ale powiedział Pan Jezus, że Syn Człowieczy musi być zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Już oni coś czuli, że Pan Jezus już, że zbliża już się dla Niego ta godzina. I wtedy Piotr powiedział, zadał pytanie: Panie, a dokąd Ty idziesz? I wtedy Pan Jezus powiedział: idę przygotować wam miejsce, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Widzicie? Pan Jezus zatroszczył się o to. Zatroszczył się o naszą pustynię i przygotowuje nam wspaniałe miejsce. Bo chce rozwiązać te nasze problemy, ten zaułek nasz, tą ścianę nie do przebicia, tą pustynię, gdzie nie ma nic do picia dla nas. On chce rozwiązać. I apostoł Paweł nazwał go skałą. Tą skałą jest Chrystus. Z tej skały wypłynęła woda, która dała ożywienie, która ugasiła pragnienie tych ludzi. Właśnie Pan Jezus jest tą skałą, z której wypływa żywa woda. Zobaczcie w 4 rozdziale Ewangelii Jana. Pan Jezus powiedział takie wspaniałe słowa do Samarytanki, kiedy ona również poszukiwała szczęścia, kiedy ona również znajdowała się w zaułku życia i nie wiedziała, jak sobie poradzić z grzechem, nie wiedziała, jak sobie poradzić z pragnieniami, nie wiedziała, jak sobie poradzić z pożądliwościami i prowadziła takie życie, jakie prowadziła. 4 rozdział Ewangelii Jana. I Pan Jezus wtedy powiedział do niej, zbliżył się do niej i powiedział tak. Ona była przy studni, tam nabierała wody. I Pan Jezus wtedy powiedział tak. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie. Wiecie, czasami jak czytamy Słowo Boże, to tak szybko przelatujemy, bo szukamy czegoś innego. I nie skupiamy się na tych często małych frazach, które są często kluczowe. Pan Jezus powiedział, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, czyli mnie, Jezusa, Syna Bożego, Syna Człowieczego, tego, który daje życie. Gdybyś ty znała, to co? Tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Widzicie? Jezus daje wodę żywą. On jest tą skałą. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wytryskującym ku żywotowi wiecznemu. Bracia i siostry, mamy rozwiązanie na nasz problem. Problem egzystencjalny, moralny, emocjonalny, intelektualny. Bo Jezus daje nam swoje źródło. Śpiewam taką pieśń, wszystkie moje źródła w Tobie są. To jest z Psalmu 87. Wszystkie moje źródła są w Bogu. Wszystkie źródła, które napędzają moje życie, moje fizyczne życie, moje materialne życie, moje emocjonalne życie, moje duchowe życie, znajdują się w moim Bogu. Widzicie to? Ale zauważcie jeden taki punkt. Kiedy Mojżesz zbliżył się do tej skały, Bóg powiedział, oto ja stanem przed tobą na skalę, tam na Chorebie. A ty co zrobisz? Żeby woda mogła wypłynąć, co musiało się stać? Skała musiała być uderzona. Mojżesz musiał wziąć tę laskę, którą podniósł, gdy wody się rozstępowały, i tą laską uderzyć w skałę. I on podszedł i uderzył w tą skałę. Wiecie, co to znaczy dla nas? Pan Jezus, żeby mógł stać się tą skałą, z której wypływa życie dla Ciebie, z której wpłynie życie dla Ciebie, dla mnie i dla każdego z nas. Pan Jezus musiał zostać uderzony. I został uderzony. Wiemy, w jaki sposób został uderzony. Został uderzony i zabity. On musiał zostać uderzony. I musiał złożyć swoją ofiarę za Ciebie. Musiał wylać swoją krew za Ciebie. Bo to Ty powinieneś być uderzony. Chrystus, aby stać się źródłem naszego życia, musiał zostać uderzony i zabity. Jego śmierć daje nam życie. Zobaczcie. Abyśmy mogli być przyjęci przez Ojca w niebie, On musiał zostać wzgardzony i odrzucony. Izajasza 53 rozdział opisuje jego odrzucenie, tą pogardę, jaką ludzie mieli. Nie miał postawy ani urody. Nie był to wygląd, który mógł nam się podobać. Był wzgardzony i opuszczony, Słowo Boże mówi. Tak na 700 lat przed prorokował, przedstawiał jego osobę prorok Izajasz. On musiał być wzgardzony, abyś ty mógł być przyjęty. Abyś ty mógł stanąć przed obliczem Boga, to on musiał przyjąć twoją pogardę. On musiał stanąć przed Trybunałem Sędziowskim. Przed Kajfaszem, przed Annaszem, przed Sanhedrynem, przed namiestnikiem rzymskim, przed Piłatem. On stanął przed Trybunałem skazującym go na śmierć. Po co musiał stanąć tam? Abyś ty nie musiał stanąć przed Trybunałem skazującym ciebie na śmierć wieczną. Abyś ty mógł być obmyty z grzechów. Bo nic nieczystego tam nie wejdzie. Nie wejdziesz tam z grzechem swoim. Musisz być obmyty i czysty w krwi Jezusa. On musiał być zbroczony krwią. I on musiał tarzać się w błocie. On musiał to wszystko znieść dla Ciebie, abyś Ty dzisiaj mógł stanąć czysty, obmyty przed obliczem Boga. Aby gdy Ojciec spojrzy na Ciebie, widzi Ciebie czystego, tak, możesz mieszkać w moim niebie, bo jesteś czysty, czystością mojego Syna, Jezusa. Aby mogło Ci być przebaczone, On musiał być oskarżony i skazany. Ale został niesłusznie oskarżony. Postawiali przed nim fałszywych świadków. A widzieliśmy, jak on powiedział, że on zburzy. Mnóstwo tych świadków stawiali. Kilka przypadków opisuje Nowy Testament. Abyś ty mógł wyjść na wolność. Dzisiaj mógł powiedzieć, że jesteś wolny w Jezusie. On musiał zostać związany i skrępowany. I prowadzono go związanego. I przywiązali go do pala. I przyszli żołnierze rzymscy z długimi pejczami i zaczęli siekać jego plecy. A końcówki tych rzemieni były naszpikowane jakimś metalem, kośćmi. Tym, co tnie i rani. I on stał przy tym palu związany i nie mógł się ruszyć. A strasznie bolało. Już wisiał. I nie mógł się ruszyć. O, gdyby mógł tylko przeciąć ktoś ten sznur, ten powróz. A może by uciekł z tego miejsca. Ale pewnie nie uciekłby. Bo wiedział, że cierpi za ciebie. Że jeżeli nie wycierpi za ciebie, to ty będziesz zgubiony. A on był zniewolony. abyś Ty mógł być wyzwolony. Widzisz, jaka wielka ofiara dla Ciebie? Abyś mógł być wolny od przekleństwa grzechu, od przekleństwa śmierci i od kary za grzech. Abyś mógł być uzdrowiony. On był zraniony. On został zraniony za występki nasze. Starty dla naszego zbawienia. On pozwoli włożyć na swoją skroń koronę cierniową. Nie włożyć, wbić koronę cierniową. Oni wbili mu na głowę koronę cierniową. Abyśmy my mogli dostąpić korony chwały i korony życia wiecznego. Objawienie 2:10 powiada, że będziemy mieć korony. On musiał zostać wtarty w ziemię, abyśmy my mogli zostać wywyższeni do nieba. On został wtarty w ziemię, w błoto. On musiał zostać obdarty z szat i wisiał tam na pół nagi, abyś ty mógł otrzymać szatę białą, czystą szatę sprawiedliwości. Zdarto z niego jego szatę. I las o nią rzucony, widzicie? To wszystko On zakosztował dla Ciebie i dla mnie. On musiał zakosztować smaku śmierci i grobu, abyś Ty mógł zmartwychwstać do lepszego wiecznego życia. Wiecie, ja sobie tak to wyobrażam. Kiedy Pan Jezus po zmartwychwstaniu przyszedł do uczniów i powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ale zacznijcie od Jerozolimy, potem idźcie do Judei, Samarii i na krańce świata. Zacznijcie od Jerozolimy. To ja sobie tak to wyobrażam, jak to mogło być. I pewnie tak było. Gdy Piotr zawsze był taki pierwszy, gdy mu się coś nie podobało, nie pasowało, to zawsze: ale Panie, i pytania. I wtedy: Panie, jak to? Mamy wrócić do Jerozolimy? I mamy powiedzieć tym Twoim oprawcom, że jest dla nich życie wieczne? I mamy głosić tym oprawcom, którzy Ciebie zabili? Tym, którzy wbili na Twoje czoło koronę cierniową? Tak, powiedzcie im. Idźcie i powiedzcie im, że mam dla nich koronę życia, jeśli przyjdą i uwierzą. Panie, jak to tym, którzy zdarli z Ciebie szaty, zhańbili Ciebie, kiedy sprawili, że wisiałeś na pół nagi, do tych ludzi mamy pójść i głosić Ewangelię? Tak, idźcie do tych i powiedzcie im, że ja mam dla nich wspaniałą szatę sprawiedliwości, jeśli przyjdą i uwierzą. Panie, czy mamy iść do tych, którzy wbili włócznie w Twoje serce, Twój bok w Twoje serce? Tak. Idźcie i powiedzcie im, że jest lepsza droga do mojego serca. Wszystko w tym świecie przemija. To, co chcielibyśmy trzymać, co chcielibyśmy zatrzymać dla siebie, na czym chcielibyśmy zbudować swoje życie, co chcielibyśmy uczynić naszą wieczną własnością. W świecie cztery takie rzeczy się najbardziej liczą: władza, bogactwo, sława i rozkosze. Na tych czterech filarach zbudowany jest cały świat. I ludzie się tego chwytają, ale to przemija. A Jezus dzisiaj mówi: ja jestem. Ja jestem skałą, z której wypływa ożywcza woda, która daje Tobie życie. Ja mam takie pytanie: czy chcesz pić z tej skały? Czy chcesz napić się z tej skały? Z tamtych rzeczy, o których powiedziałem. Tak jak do Samarytanki Jezus powiedział: będziesz czerpać i czerpać i czerpać. I będziesz przychodzić i pić i pić i pić. Ale wody, której ja Ci dam, gdy się raz napijesz, nie będziesz pragnąć. I dzisiaj chcę się zwrócić: czy już naczerpałeś sobie tej wody?
w swoim życiu. Czy Jezus jest dla ciebie tą skałą, z której płynie żywa woda, woda życia wiecznego? Zobacz, On tak wiele zrobił. Ta skała, z której płynie woda, została uderzona. On wszelką ofiarę poniósł, zapłacił tak wielką cenę. Dlaczego jeszcze tak wielu z nas odrzuca to? Dlaczego jeszcze to odrzucasz? Ja modlę się o to, aby jeszcze ci, którzy nie pili z tej wody, którzy jeszcze nie przyszli do Jezusa po zbawienie, aby to był ten dzisiejszy dzień, tym dniem błogosławionym dla ciebie, tym szczęśliwym dniem, tym dniem, w którym twoje życie zmienia się o 180 stopni całkowicie. Oby Pan błogosławił ciebie w podjęciu tej najważniejszej decyzji swojego życia. Amen.